tyka zegar. Ale jak ktoś jest osiedziany, to nie ma problemu z zegarem. Po prostu tyka. To jakby ktoś miał pretensję, że na przykład pada deszcz za oknem, albo wieje za oknem, albo jeżdżą samochody. Jeżeli ktoś odkrył w sobie tę ciszę wewnętrzną, to dźwięki na zewnątrz nie są problemem. One są po prostu częścią życia. Ale trzeba odkryć tę ciszę wewnętrzną. Z tej perspektywy to wszystko przychodzi i odchodzi. Nie ma problemu.
Trudno mi powiedzieć, czy jestem osiedziana. Są takie momenty, że jestem, ale chyba raczej nie mogę ogólnie tak powiedzieć, że na pewno tak. Ten chaos, on jest wszechogarniający i on nas zjada. Ja to już sama przeżyłam przez tyle lat, że jeżeli ja zaprzestanę takiego codziennego zwracania się do wnętrza, to ten chaos we mnie z powrotem jest. Po prostu. To jest jakby ciągle od nowa zaczynanie. To tak można powiedzieć. Niemniej jednak, no ja nie mogę bez tego funkcjonować jakby. Znaczy jest mi to potrzebne, ale nie wiem do czego, do szczęścia.
Wielu ludzi spotykam, którzy mówią: ojcze, ja jestem już zmęczony myśleniem. Ja w pracy cały czas myślę, ja muszę ciągle podejmować decyzje, ja muszę analizować, ja muszę wyciągać wnioski. Jak mam to samo robić jeszcze na modlitwie, to ja już po prostu mam dość, ja już nie chcę. Ja już nie chcę dywagować na temat Boga, ja chcę się z Nim spotkać. Ja już nie chcę snuć refleksji na to, co Pan Bóg mógłby mi powiedzieć, ja po prostu chcę z Nim pobyć. Ale ponieważ nie wie, jak to zrobić, dlatego że zatrzymanie się w ciszy ujawnia ten cały chaos, który jest w środku, więc poszukuje jakiejś takiej formy, która w swojej prostocie umożliwi to trwanie przed Bogiem. I medytacja jest odpowiedzią na tą potrzebę. A ponieważ ta potrzeba wzrasta, no to wzrasta też zapotrzebowanie na medytację.
Maksymiliana poznałam wcześniej troszkę, ale chyba z rok wcześniej tylko, bo myśmy pojechały do Krzeszowa i tam poznałyśmy Maksa, byłyśmy na takiej sesji daleko stąd. Natomiast Darka zaraz później, jakoś latem następnego roku pojechałyśmy i byli razem na sesji, właśnie takiej dłuższej byłyśmy w lipcu. Oczywiście na początku wydawało mi się, że duchowny to mi więcej pomoże i tak dalej, ale wcale to nie ma żadnego znaczenia. No Max może nam mszę świętą odprawić i powiedzieć homilię dodatkowo, bo każde słowo to się liczy wtedy na takiej sesji, żeby posłuchać, coś dla siebie wziąć. Poza tym to Świecka może bardziej przemawia do świeckiej osoby, że też Świecki potrafi jakby być takim duchowym przewodnikiem innych. Darek jest takim duchowym przewodnikiem, można powiedzieć, innych ludzi. Ja go podziwiam bardzo, że on tak potrafi i że tak się w to zaangażował mocno. No bo ja, można powiedzieć, prowadzę siebie, a on jeszcze prowadzi innych. To nie jest takie łatwe.
Zdaję sobie sprawę, że bardzo wielu ludzi, którzy przyjeżdżają na przykład do ośrodka medytacji chrześcijańskiej do nas, czy biorą udział w sesji medytacyjnej, są spragnieni ciszy, pewnego pokoju. I to są okej, motywacje jak motywacje. Tak samo jak na przykład ktoś przyjeżdża dlatego, że jest ciekawy, co też tam się dzieje, albo na czym ta tradycja medytacji, modlitwy polega. Nigdy tak nie miałem w swoim życiu. Sam pokój w takim wymiarze dość fizykalnym, to nie była moja rzeczywistość. Chociaż to absolutnie może być dobry punkt wyjścia i to jest dobry punkt wyjścia dla wielu ludzi. Ale to, o co chodzi też, to jest zamilknięcie albo cisza wewnętrzna. Ale ta cisza wewnętrzna już jest znacznie trudniejsza. To ona podprowadza do tego, co my nazywamy chodzić z Bogiem w życiu, cokolwiek robimy. Pytanie jest takie, czy ci, którzy są zainteresowani medytacją ze względu na poszukiwanie ciszy, o jakiej ciszy mówią i jaka cisza ich pociąga?
Moja przygoda z medytacją zaczęła się trochę od innej strony, bo bardzo dużo opowiadał mi znajomy o takiej medytacji wschodniej. Natomiast ja jako zakorzeniona w katolicyzmie, gdzieś chciałam pociągnąć tę tradycję medytacji chrześcijańskiej i przez różne meandry trafiłam na Lubin. Wydaje mi się, że szukam takiego spokoju, tego, żeby w takim hałasie i rozedrganiu świata codziennym gdzieś tam znaleźć. Harmonia to tak brzmi trochę teraz, to jest takie wytarte słowo, ale żeby znaleźć jakiś pokój serca i łatwiej przechodzić przez jednokrotnie dość trudną rzeczywistość. I to chyba pomaga, bo medytacja jeszcze, która prowadzi do Pana Boga, zmienia wszystko i to mogę powiedzieć po swoich ostatnich doświadczeniach.
Sama metoda jest bardzo prosta i właśnie na tym polega jej trudność. Kiedy o niej usłyszałem, jeszcze bardziej byłem bliżej WCCM-u, czyli Światowej Wspólnoty Medytacji Chrześcijańskiej, no a potem właśnie w pobliskim mi Łowiczu dowiedziałem się, że ludzie medytują. Odkryłem benedyktynów w Lubiniu i to było to. Wiem, że to jest moja droga do Boga, chociaż dróg jest wiele.
W 1991 roku, w lutym, przyjechałem na swoją pierwszą sesję medytacyjną. Wcześniej poznałem ojca Jana Berezę, który prowadził ośrodek. Spotkałem go 3 lata wcześniej. W 1989 roku odbywały się w Pieniężnie, czyli u werbistów, dni buddyjskie. Werbiści byli znani z tego, że jako pierwsi rozpoczęli dialog międzyreligijny. Ja brałem udział wtedy w tym spotkaniu i wtedy też był tam ojciec Jan Bereza, ale wtedy nie zamieniliśmy ze sobą żadnego słowa. Rok wcześniej we wrześniu 1988 roku odbyła się pierwsza sesja medytacyjna w Lubiniu, stąd 30 lat istnienia.
To już żyje własnym życiem. Nie wiem, czy to jest trwałe, bo to trudno określać, czy coś na tym świecie może być trwałego. Natomiast to, co się zaczęło w Lubiniu, już obejmuje już wiele miast i żyje własnym życiem. To znaczy, że wiele osób się po prostu realnie angażuje zarówno w swoją indywidualną praktykę, jak i w współtworzenie tego, co nazywamy właśnie lubińską wspólnotą grup. Muszę powiedzieć, że ojciec Jan w sposób absolutnie fenomenalny przekazał to całe dzieło mu. No, trzeba powiedzieć, no bardzo młodemu człowiekowi. Jeszcze nie miałem 30 lat, więc ja byłem całkowicie zażenowany i zawstydzony tą sytuacją, dlatego że z jednej strony wszyscy ludzie, którzy przyjeżdżali, byli dużo ode mnie starsi. Mieli już za sobą dużo więcej doświadczeń życiowych niż ja. Z drugiej strony, no ze mną obok w pokoju mieszkał założyciel tego ośrodka, ten, który dał impuls do tego. Wiedział, że moja historia jest trochę inna niż jego. On był bardziej zainteresowany różnymi aspektami filozoficznymi. Interesował się filozofią indyjską, co też go bardzo otworzyło na dialog międzyreligijny. Ja z kolei byłem bardziej związany z opowieściami pielgrzyma, modlitwą jezusową, taką praktyką. Później dopiero przychodziły do mnie te aspekty właśnie studiów w Indiach i takiej świadomości otwarcia na innych. Natomiast ja sam całą moją też pracę naukową robiłem na podstawie ojców, więc najpierw to byli ojcowie greccy, później to byli ojcowie syryjscy, więc sama przestrzeń mojego przebywania jest bardziej w tym środowisku, a ojca Jana była bardziej taka ogólnoludzka, nazwijmy to, poszukująca inspiracji, nie?
Nawiązujemy do starej tradycji modlitwy ojców w pustyni, do tradycji modlitwy monologicznej. To jest tradycja powtarzania formuły modlitewnej świętego słowa. Z czasem do tego słowa dodano oddech, a jednocześnie potem jeszcze stabilną pozycję ciała. Więc właściwie można powiedzieć, że słowo zjednoczone z oddechem i stabilna pozycja ciała to taki trójnóg, na którym ta medytacja się opiera.
Medytacja jest modlitwą, jest próbą odpowiedzi na pytanie, jak stanąć, jak spotkać się z Bogiem na modlitwie. Jest to modlitwa ciszy, jest to modlitwa zatrzymania, jest to modlitwa obecności, jest to modlitwa nieaktywna. Modlitwa, w której nie zaangażowany jest tak bardzo ten dyskursywny umysł, myślący, analizujący i kategoryzujący wszystko i wszystkich. Tylko właśnie taka modlitwa, która dla dzisiejszego człowieka jest jakby najbardziej potrzebna.
Ja mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że permanentnie przyjeżdżają ludzie, którzy są zainteresowani medytacją, modlitwą medytacyjną, ciszy, zatrzymania, unieruchomienia ciała, skontaktowania się głębokiego ze sobą. I oni mówią, że oni nie mają gdzie tego robić. Cieszą się, że w ogóle jest takie miejsce, że mogą tę praktykę realizować. Mało tego, to są ludzie, którzy potrafią nawet powiedzieć, że gdyby oni nie znaleźli w kościele medytacji chrześcijańskiej takiego miejsca jak ośrodek lubiński, to nie by się z tym kościołem rozstali. Są też ludzie, którzy zetknęli się z inną tradycją i trochę jak koziołek matołek wyszli z tradycji chrześcijańskiej, nie znaleźli w niej czegoś, co by ich tak naprawdę do głębi pociągało. Ta ich religijność czy duchowość była mocno zrytualizowana, drętwa. Przynajmniej tak ją postrzegali. Nie potrafili znaleźć ludzi, którzy by ich poprowadzili na przykład na drodze medytacji. Więc szukali tej medytacji gdzie indziej. Na przykład w buddyzmie, na przykład w hinduizmie. I potem poprzez swoją drogę medytacyjną odkryli tradycję medytacji chrześcijańskiej i zaczął się ich powrót.
Na początku, kiedy ojciec Jan jeszcze zaczynał, tego było dużo więcej takiego niezrozumienia w stosunku do medytacji, czy nawet takiej krytyki. Medytacja się kojarzy głównie ze wschodem i to był trochę taki zarzut, że tutaj jest jakiś chrzczony buddyzm albo nie wiadomo co jeszcze. Cały czas zdarzają się jakieś niezrozumienia, jakieś krytyki, ale już jest tego dużo mniej. Natomiast niestety większość tej krytyki to wynika z niewiedzy po prostu. Z niewiedzy albo niestety też trzeba powiedzieć po prostu z ignorancji, tego, że ktoś nie chce wiedzieć. Po prostu ma swoją własny punkt widzenia, swoją własną ideologię, którą wyznaje i potępia w czambuł wszystko, co się tej ideologii sprzeciwia. No ale to z gruntu rzeczy jest niechrześcijańskie, więc bardzo chętnie rozmawiam z kimś, kto jakieś ma wątpliwości, nie wie, ale poszukuje, chciałby się dowiedzieć więcej, bo wtedy jest zawsze taka przestrzeń otwartości, możemy się wymienić, porozmawiać, zadać pytania. Natomiast jeżeli ktoś tylko zasypuje gradem zarzutów i nie chce w ogóle usłyszeć odpowiedzi, no to tak naprawdę nie wie i nie chce poznać, o czym my tak naprawdę mówimy.
Myślę, że w Kościele Zachodnim ta tradycja została obudzona też, to jest jeden z powodów, na skutek globalizacji, to znaczy tego, że w latach 60. w ramach tak zwanej kontrkultury, która właściwie można powiedzieć jest antykulturą, zaczęli przyjeżdżać też ludzie ze wschodu, czy z buddyzmu, czy z hinduizmu. I myślę, że to w Kościele Zachodnim obudziło też takie pragnienie zwrócenia się do tego, co w skarbnicy duchowej Kościoła katolickiego, mówię teraz zachodniego, jest obecne. No i pojawili się ludzie, którzy zaczęli tę praktykę medytacji chrześcijańskiej ożywiać i nadawać jej bardziej stabilne ramy.
Każdy taki przełom kulturowy, czy taka możliwość, że my wyjeżdżamy, że spotykamy się z innymi ludźmi, że mamy doświadczenie ludzi, którzy wierzą inaczej, praktykują inaczej, to wszystko zmusza jakby do takiej refleksji, co jest w mojej tradycji. Tak? Że ja nie mogę już tylko pozostać na takiej czysto zewnętrznej pobożności, tylko muszę poszukać, jeśli czegoś chcę, to muszę poszukać głębiej.
Istnieją trzy rzeczy, które przyczyniają się do osiągnięcia wewnętrznego spokoju. Czuwanie, rozmyślanie i modlitwa. Praktykując je, użyjcie pilności i wytrwałości, a dadzą one duszy siłę i stałość. Próżne będą wszystkie duchowe wysiłki, dopóki za pomocą ciągłej i wytrwałej pracy nie pozbędziemy się wszelkich trosk i kłopotów życia doczesnego. W ten sposób zdołamy wypełnić przykazanie apostoła nieustannie się módlcie. Święty Jan Kasjan, rozmowy z ojcami, około roku 420.
Mamy pewną ciągłość tradycji od ojców pustyni, aż przez dzieło Obłok Niewiedzy, przez Jana od Krzyża, który jest jakby jeszcze ostatnim takim spadkobiercą tej tradycji modlitwy takiej prostej obecności. Natomiast potem warunki historyczne, reformacja, jakaś próba reagowania, kontrreformacji, też takie pytanie o formację kapłanów, o to, żeby dać im jakieś narzędzia. Stąd razem z powstaniem seminariów po Soborze Trydenckim, razem z tą odnową taką duchową, jakby metoda medytacji dyskursywnej staje się wiodąca. Właściwie tych księży uczy się głównie medytacji opartej na dyskursie, czyli takiej, jaką proponował Ignacy Loyola. To, co możemy dzisiaj nazwać rozmyślaniem nad tekstem, na przykład biblijnym, nad prawdą wiary, nad jakimś świętą tajemnicą. Co też wiąże się też z tym, że po Soborze Trydenckim ta formacja teologiczna, formacja duchowa, ascetyczno-duchowa, ona była taka sama dla wszystkich. Czy to był franciszkanin, czy benedyktyn, czy jezuita, każdy przechodził prawie taką samą formację ascetyczno-duchową. I dopiero razem z Soborem Watykańskim II, z takim wezwaniem do odnowy duchowej po raz kolejny i z taką zachętą do tego, żeby zakony zwróciły się w stronę swojego charyzmatu, zwróciły się w stronę swoich korzeni. I to był taki przyczynek do tego, żeby zobaczyć, co to było w tej tradycji mniejszej tam na samym początku. To też sprzyjało po raz kolejny odkryciu pism Kasjana. Też spotkanie z Kościołem Wschodnim, z całkowicie żywą tradycją modlitwy Jezusowej, która tam jest, to była też taka wielka inspiracja, bo przecież benedyktyni należą jeszcze do tego okresu przedpodziału. Więc nie mówimy jeszcze o Kościele Wschodnim i Zachodnim, mówimy po prostu o wspólnym doświadczeniu duchowym. Więc nam jest to po prostu bardzo bliskie. Od tego zaczyna się taka odnowa, czyli chęć powrócenia w modlitwie do tego, co było kiedyś. To się zaczęło. Zaczęło się też w połączeniu właśnie z ruchem świeckich, którzy też byli zainteresowani taką formą medytacji. Pojawiają się takie małe dziełka, jak listy ojca Johna Chapmana, listy o modlitwie. Pojawiają się nowe tłumaczenia obłoku niewiedzy, czy pojawiają się w ogóle tłumaczenia pism ojców, które wcześniej nie były dostępne. Kiedy ojciec Jan Bereza w 1988 roku, czy tam jeszcze wcześniej, rozpoczynał to poszukiwanie swoje tradycji medytacyjnej w Kościele, on nie miał dostępu do tych wszystkich źródeł, do których my mamy dostęp dzisiaj. Seria Źródła monastyczne, która została uruchomiona w wydawnictwie benedyktynów w Tyńcu, ona przyczyniła się w znacznym stopniu do rozpowszechnienia tych dzieł starożytnych, Ewagriusza, Kasjana, Bazylego też. Więc to jest absolutnie wielki przełom i duża zasługa benedyktynów, ale nie tylko, bo tych wszystkich, którzy z benedyktynami współpracują w tym dziele, bo sami benedyktyni by tego nie stworzyli. Natomiast jest wiele ludzi, którzy rzeczywiście zależy na tym, żeby te perełki i skarby naszej spuścizny chrześcijańskiej udostępnić.
Bardzo mało się modli ten, kto zwykł modlić się tylko wówczas, gdy klęczy. Nigdy zaś nie modli się ten, kto nawet klęcząc nie utrzymuje skupienia serca i w jakikolwiek sposób się rozprasza. Jacy więc pragniemy być podczas modlitwy, tacy musimy być przed jej rozpoczęciem. Umysł z konieczności zachowuje bowiem w czasie modłów swój poprzedni stan. Te same myśli, które zaprzątały go przed modlitwą i w jej trakcie, albo skierują uwagę ku sprawom niebieskim, albo też pogrążą w ziemskich.
Właśnie teraz coraz więcej medytuję w życiu, można powiedzieć, w autobusie jadąc, czy czekając gdzieś na przystanku, albo na syna w samochodzie. Jakby jest to dla mnie, zaczyna być to dla mnie bardziej naturalne niż kiedyś tylko właśnie w czasie siedzenia. Teraz staram się wykorzystywać przerwę, nawet 5 minut, 10 minut do tego, żeby właśnie stanąć w tej obecności. Nawet przerwę w szkole, jak w pokoju nauczycielskim nikogo nie ma, to też potrafię sobie posiedzieć tak w ciszy. Zamknę się i siedzę, nikogo nie ma. U nas jest mało ludzi teraz, także można to wykorzystać.
Nie da się oddzielić życia od medytacji. Dlatego mówimy, że w medytacji nie ma zaawansowanych, ponieważ ona nie jest czystą techniką, którą można opanować i której można nabierać sprawności i być coraz lepszym. Po prostu za każdym razem, kiedy przychodzę i siadam w ciszy i zatrzymuję się i powracam do tego świętego wezwania, doświadczam, że moje życie jest zawsze ze mną. Wszystko, co przeżyłem, cała moja historia, cała moja pamięć, przeżycia bieżące, sprawy niezałatwione, załatwione, traumy, jakieś ekstazy, wszystko to mi wraca we wspomnieniach, w myślach. Czasami to angażuje mocniej uczucia, czasami bardzo mocno angażuje uczucia. Ja nie jestem w stanie się zdystansować od swojego życia. To jest obecne, to ma prawo być, to musi być. Natomiast to, co jest bardzo ważne, to jest to, że jakby nie zajmuję się tym. Czyli nie daję temu jakoś specjalnej uwagi. To powoduje, że jakby uczę się nabierania pewnego dystansu do tych moich myśli, nabierania dystansu do nastrojów, które mam dzisiaj takie, jutro inne. To umożliwia znowu pójście w życie i podjęcie go w taki sposób bardziej spokojny, bardziej taki opanowany, z większym dystansem.
Nie ma we mnie takiego pragnienia, żeby wszystkich zaprosić do modlitwy medytacyjnej, ponieważ ludzie są w różnych momentach swojego życia i jest coś takiego jak dynamika życia duchowego. Niektórzy ludzie potrzebują pewną modlitwę w bardziej ekspresywnym wyrazie, inni potrzebują bardziej dyskursywny rodzaj praktyki modlitewnej. W tym sensie bym powiedział, tak jak kiedyś powiedział świętej pamięci ojciec Karol Meissner, żebyśmy prowadzili uczciwe życie wewnętrzne. W tym, można powiedzieć, jest jakieś nasze ocalenie i źródło przemiany. Ale jeżeli ktoś dojrzewa do tego, żeby usiąść do medytacji, to jest to projekt na całe życie i naprawdę praktyka, która przemienia. Jak już ktoś na tą drogę wejdzie, to już trudno z niej odejść.
Wszyscy chcemy, wszyscy lubimy być z takimi ludźmi, którzy są łagodni, opanowani, radośni, cierpliwi. No, oni noszą jakieś ciepło w sobie, jakąś dobroć, której jakby spontanicznie ciągniemy. To są owoce medytacji, to są owoce Ducha Świętego, które święty Paweł wymienia w 5 rozdziale Listu do Galatów, które nie sprawdzają się na medytacji tak naprawdę, bo na medytacji ja mogę być przekonany o tym, że jestem cierpliwy i opanowany, ale tak naprawdę to się sprawdza dopiero, kiedy wyjdę z tej medytacji i spotkam sytuację czy osobę, która wytrąci mnie z tej cierpliwości albo z tego opanowania i jak ja wtedy zareaguję. To jest też tak, że wiele osób, którym też towarzyszę na tej drodze, jakby sami też zauważają, że im bardziej poświęcają czas na medytację, im bardziej angażują się w to, tym większe skutki widzą działania w medytacji w swoim życiu. Takiego też uproszczenia życia. W wielu aspektach to życie się staje prostsze, dlatego że ono w zasadzie jest proste, tylko my je niepotrzebnie komplikujemy.
Nie jestem aniołem, ale kiedyś byłam bardzo niecierpliwa i na przykład jakaś złość we mnie siedziała długo, a teraz ona się pojawi, ale szybko znika. Jakby mam większą wyrozumiałość dla ludzkich słabości i dla siebie samej przy okazji. To mogę powiedzieć na pewno. Bez tego moje życie byłoby puste. Na pewno nie byłabym tą samą osobą, co jestem w tej chwili.
Takim bardzo ważnym zdaniem, które mnie inspiruje za każdym razem do tego, żeby postawić kolejny krok, to jest zdanie, które jest przypisywane świętemu Antoniemu Wielkiemu, który mówił, że mnich powinien codziennie zaczynać od początku. To z przeniesienia bezpośrednio na praktykę medytacyjną. Trzeba codziennie zaczynać od początku.